Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych.
Modlitwą do Ducha Świętego rozpoczynamy czas naszej katechezy. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Zachęcam, zapraszam, aby to czynić w ramach naszych spotkań i nie tylko, w ramach miary możliwości. Kolejne dzisiejsze nasze rozważanie poświęcone jest zagadnieniu wierze w grzechów odpuszczenie. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów oraz władza kluczy to punkty w katechizmie od 976 do punktu 983. Serdecznie zapraszam. Jezus przyszedł na ziemię właśnie z tego powodu. Powodu, jakim jest darowanie nam winy. Porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. On zbawi swój lud od jego grzechów. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 1 rozdziale 21 wersecie. Kościół jako ciało Chrystusa kontynuuje jego dzieło. Dlatego celem Kościoła na ziemi jest rozpowszechnianie w czasie i w przestrzeni Chrystusowego Królestwa Przebaczenia. Nie chodzi tu o zwykłe przebaczenie, ale o przebaczenie Chrystusowe. Przebaczenie, podobnie jak i sam Kościół, jest w pełni chrystocentryczne. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał swoich apostołów, by w jego imię głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Apostołowie i ich następcy pełnili tę posługę jednania, nie tylko głosząc ludziom przebaczenie Boże, wysłużone nam przez Chrystusa i wzywając ich do nawrócenia i wiary, lecz także udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzest oraz jednając ich z Bogiem i Kościołem i władzą kluczy poprzez sakrament pokuty otrzymany od Chrystusa. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 981. Jak ważne jest przebaczenie. Wiekuiście ważne. Gdyby w Kościele nie było odpuszczenia grzechów, nie byłoby żadnej ufności, żadnej nadziei życia przyszłego i wiecznego wyzwolenia. Dzięki Bogu, który dał swojemu Kościołowi taki dar. Niech Bóg będzie uwielbiony. To punkt 983. Tylko Chrystus może przebaczyć grzechy. Nie byłoby przebaczenia bez Chrystusa. Faryzeusze rozpoznali, że roszczenie sobie przez Chrystusa prawa do odpuszczenia grzechów było jego roszczeniem boskości. Dlatego też protestowali. Któż może odpuszczać grzechy oprócz jedynego Boga? Żaden grzeszny człowiek, który sam potrzebuje odkupienia, nie mógłby zapłacić ceny należnej za odkupienie rodzaju ludzkiego. Zaś natura Boga, doskonała i nieśmiertelna, nie może podlegać śmierci ani cierpieniu. Dlatego też Bóg przyjął ludzką naturę, aby umożliwić przebaczenie grzechów. Przebaczenie jest powodem, dla którego doszło do ukrzyżowania, zaś ukrzyżowanie jest przyczyną, dla której dokonało się wcielenie. Spójrzmy, jak ważne w naszym życiu jest przebaczenie. To, po które my udajemy się do kraty konfesjonału, ale również to takie przebaczenie między nami. Może żywimy w sobie pewnego rodzaju zadrę, która drąży nasze życie, nasze serce, może już od wielu lat, niszczy nasze relacje z drugim człowiekiem. Jakże to rzeczywistość destrukcyjna, niszcząca. Warto na to zwrócić uwagę. Warto również prosić Boga w naszych modlitwach o to, żeby kruszył tę zatwardziałość serca, aby Duch Święty prowadził nas do przebaczenia, do pojednania. Powracając do władzy odpuszczenia grzechów. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy, ale Bóg w Chrystusie stał się człowiekiem. Chrystus zaś dał Kościołowi władzę przekazywania dalej pochodzącego od Niego przebaczenia. Kościół nie udziela przebaczenia w swoim własnym imieniu, ale w imieniu Chrystusa. Ma władzę odpuszczania grzechów, ponieważ powierzył mu ją Chrystus. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana, 20 rozdziale. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina, ani pierworodna, ani inna popełniona później. Nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy. Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości. Przeciwnie, nie ma takiego człowieka, który nie musiałby walczyć z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego. Czytamy w punkcie 978 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Po popełnieniu grzechu ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem przez sakrament pokuty. Spowiedź gładzi wszystkie grzechy uczynkowe, jeśli zostały wyznane i szczerze odżałowane. Sakrament ten daje nam wyzwolenie, odpuszczenie grzechów, daje nam pokój, którego jakże doświadczamy, odchodząc od katekonfesjonału po dobrze przeżytej spowiedzi świętej. Diabeł nienawidzi, boi się konfesjonału bardziej niż jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, z wyjątkiem tego, na którym sprawowana jest Eucharystia. Święty Jan Chryzostom napisał: kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. Jest nią władza odpuszczania grzechów. Czy istnieje grzech nieodpuszczalny? Jeśli tylko skrucha grzesznika jest szczera, żaden grzech nie jest zbyt wielki, aby otrzymać przebaczenie od Pana Boga albo od Jego Kościoła. Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, punkt 982. Jedynie brak skruchy, jedynie odmowa zawierzenia i przyjęcia Bożego daru, przebaczenia, jest nieprzebaczalna. Bóg nigdy nie odmawia swego przebaczenia, a jedynie my odmawiamy niekiedy naszej skruchy. Czy to możliwe, aby jakikolwiek skończony ludzki grzech mógł wyczerpać Boże miłosierdzie? Jak zło mogłoby być mocniejsze od dobra? Żaden grzech nie jest zbyt wielki, aby nie mogło nas od niego wyrwać Boże przebaczenie, Boże miłosierdzie. Ale też żaden grzech nie jest zbyt mały, aby nas potępić, jeśli odmówimy za ten grzech skruchy. Nie istnieje nic lepszego od Boga. Grzech zaś oddziela nas od Boga, dlatego właśnie nie ma nic gorszego od grzechu. Nic poza grzechem nie może nas odłączyć od Boga, zarówno w czasie, jak i w wieczności. Grzech bowiem jest odejściem od woli Bożej, a wola Boża nie jest dla nas niczym innym niż naszym własnym szczęściem. W rzeczywistości polega ona na dzieleniu życia z Bogiem w niewyobrażalnej radości. Kiedy zrozumiesz, jak wielka jest miłość Boga i jak wielką radość dla nas przygotował, nie znajdziesz nic gorszego, żaden ból, żadnego błędu czy okrupieństwa, niż tam jedna rzecz, która może nas oddzielić od takiego celu. Nieodżałowany grzech. Jest czymś trudnym dla współczesnego człowieka, że alternatywą dla przebaczenia jest piekło, że śmierć w stanie nieodżałowanego, nieodpuszczonego grzechu jest czymś, co zasługuje na wieczne oddzielenie od Boga. Mamy jednak wolną wolę i dlatego możemy wybrać śmierć w takim właśnie stanie. Skoro zaś nie istnieje rzeczywistość, którą dzisiaj niestety, ale część ludzi gdzieś przyswaja w postaci reinkarnacji, nie ma żadnej drugiej szansy. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, a jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem sąd, to wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło, jest rzeczywiście możliwe. I trzeba nam mieć tego świadomość. Nie żeby żyć w lęku, nie, ale żeby żyć w świadomości. Żebym świadomie podejmował decyzję, żebym miał świadomość tego, że ja już teraz wybieram albo życie wieczne, albo wieczne potępienie. Śmierć, sąd Boży jest przypieczętowaniem moich wyborów, które dokonuję każdego dnia. Stąd też Kościół zachęca nas każdego dnia, abyśmy czynili rachunek sumienia. Abyśmy robili pewnego rodzaju bilans. W jakim celu? Abyśmy zauważyli, na ile ten dzień przybliżył mnie do życia wiecznego, czy też oddalił. Abyśmy kolejny dzień świadomie przeżywali, wiedząc, gdzie zmierzam, dokąd prowadzi ścieżka, którą wybieram. bo piekło jest rzeczywiście możliwe. Nikt nie mógł więcej czy bardziej poważnie mówić i mówił niż słodki i łagodny Jezus. Dlaczego to robił? Dlaczego zwracał naszą uwagę na Królestwo Niebieskie, na rzeczywistość tego, że możemy również być potępieni? Z tego samego powodu, dla którego kochający rodzice mówią swoim dzieciom znacznie bardziej poważnie niż ktokolwiek inny, że nie należy przebiegać przez ruchliwą ulicę czy bawić się zapałkami. Popularne wyobrażenie piekła, siarka, widły tortury, czy nawet biblijny obraz ognia nie powinny być traktowane dosłownie, ale powinny być traktowane poważnie. Rzeczywistość piekła, wiecznego oddzielenia od Boga, jest zdecydowanie bardziej, nie zaś mniej, przerażająca niż obrazy, które ją przedstawiają. Bóg nie wmusi nam nieba, nie wmusi nieba tym, którzy je odrzucają. Gdyby tak zrobił, niebo nie byłoby już dla nich niebem, podobnie jak opera nie jest niebiańską przyjemnością dla przypadkowo zgromadzonej publiczności, która wolałaby raczej uczestniczyć w koncercie innego gatunku muzyki. Podobnie piekło jest jakże realne, ponieważ wolna wola jest realna. Nikt nie chce, aby piekło było rzeczywiste, ale wszyscy chcą, aby rzeczywista była wolna wola. Jednakże te dwie rzeczywistości zakładają się wzajemnie. Jeśli jesteśmy wolni, jesteśmy również wolni, aby odrzucić niebo. Dlatego właśnie przebaczenie grzechów jest nieskończone i wiekuiście ważne. Zbawienie oznacza zbawienie od grzechu, jego wiecznej konsekwencji, czyli piekła. Gdyby grzech i piekło było jedynie mitami, od czego niby zbawieniem miało być zbawienie ofiarowane przez Chrystusa? Jak Jezus mógłby być Jezusem, czyli Zbawicielem? Chrystus uzależnia otrzymanie od Niego przebaczenia, od tego przebaczenia, które sami udzielamy innym. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale. Chrystus nawet przekazał nam w modlitwie pańskiej, abyśmy się modlili: przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Odmowa przebaczenia z naszej strony, odmowa wykonania tego pierwszego uczynku miłości zaprowadzi nas po prostu do rzeczywistości potępienia, jeśli nie zostanie odżałowana. I powiedział to łagodny Jezus. Dlaczego tak jest? Nie chodzi o to, że Pan Bóg odmawia nam przebaczenia, dopóki my nie przebaczymy, ale raczej o to, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć przebaczenia od Boga, jeśli mamy serce do przebaczenia niezdolne. Jeśli nasze serce jest zamknięte, jak zaciśnięta pięść i niezdolne do ofiarowania przebaczenia innym, pozostanie również zamknięte na przebaczenie to płynące od Boga. Ta różnica pomiędzy sercem przebaczającym a nieprzebaczającym jest podobna do tej pomiędzy jeziorem Galilejskim a morzem martwym. Ta sama woda, woda rzeki Jordan. To Jordan łączy te dwa akweny. Jezioro Galilejskie i Morze Martwe na przestrzeni 251 kilometrów. Ta sama woda, ale Morze Martwe pozostaje w zgodzie ze swoją nazwą. Nic nie może tam żyć, ponieważ Nie oddaje ono żywej wody, która doń wpływa. Woda nie ma ujścia. Jezioro Galilejskie zaś jest tak żywe, że nadal można w nim łowić ryby, podobnie jak działo się to w czasach Pana Jezusa. Przyczyną tego jest fakt, że jezioro to przyjmuje wodę, ale również ją oddaje. Z przebaczeniem jest podobnie. Bóg darował nam dług znacznie większy od jakiegokolwiek z tych, które zaciągamy wobec siebie nawzajem. Jesteśmy winni Panu Bogu znacznie więcej niż ktokolwiek jest winien nam. Jesteśmy Mu winni nie tylko nasze istnienie, ponieważ nas stworzył, czy pełną miłość naszego serca, ponieważ jest On doskonale dobry, ale także nasze zbawienie, naszą nadzieję na niebo, którą zdobył dla nas na krzyżu, za cenę, której żaden śmiertelnik pojąć nie może. W jaki sposób dokonuje się odpuszczenie naszych grzechów? Obiektywnie dokonuje się poprzez śmierć Chrystusa. Spłaca On cenę za nasze grzechy. Subiektywnie odpuszczenie grzechów dokonuje się przez naszą pokutę, wiarę. To przez nie przyjmujemy Chrystusową odpłatę. Ma to zastosowanie w stosunku do nas zarówno w wypadku publicznego chrztu, który gładzi grzech pierworodny, jak i w przypadku sakramentu pokuty, który gładzi wszystkie nasze grzechy uczynkowe, które zostały wyznane i odżałowane. Szczery żal za grzechy jest warunkiem przyjęcia przebaczenia. Nie możemy doświadczyć przebaczenia, jeśli zamierzamy znów grzeszyć. Ale sam nasz żal nie pociąga za sobą przebaczenia. Wszystkie sakramenty, również sakrament pokuty, działają ex opera operato, czyli w sposób obiektywny, ze względu na związaną z nimi moc i obecność Chrystusa, nie zaś jedynie dzięki mocy subiektywnie słusznych dyspozycji naszej duszy. Przypominamy trochę kran. Musimy odkręcić kurek, odwrócić naszą wolę, aby odkręcić kran przebaczenia. Ale żywa woda przebaczenia i zbawienia płynie dla nas nie z nas samych, ale z sakramentu, z mocy Chrystusa, którą w sobie zawierają. Bóg powierzył tę nieprawdopodobną władzę Kościołowi. Powtórzmy te słowa, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jakże wielki dar dany nam od Pana Boga. Przebaczenia tego, który dokonuje się w sakramencie chrztu, a po chrzcie świętym tego, który dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Rzeczywistość przebaczenia, jeśli tylko właśnie są spełnione warunki sakramentu pokuty i pojednania, warto również przypomnieć sobie te warunki, warto również, trzeba, nie tyle warto, przystępując do tego sakramentu, przygotować się właśnie zgodnie z tymi warunkami. I w końcu to nasze przebaczenie w naszych codziennych relacjach, jeśli sami nie przebaczymy, jeśli sami nie przebaczamy sobie nawzajem, to jesteśmy jak ta pięść, zamknięta również na to Boże przebaczenie. Dlatego tak ważnym jest, aby prosić nieustannie Ducha Świętego o to, żeby otwierał nasze serca, aby nas prowadził w tym naszym nieprzebaczeniu, aż do pojednania, do zgody. I na to również zwróćmy uwagę w naszej codzienności, bo jakże to ważna rzeczywistość.